Witam Państwa serdecznie. Zgodnie z zapowiedzią w poprzedniej części, teraz zajmę się przedstawieniem Państwu przykładowych diagnoz indywidualnego przypadku. Pierwsza diagnoza została opracowana na podstawie analizy dokumentów, takich jak książeczka zdrowia dziecka, karta zgłoszenia do przedszkola, obserwacji analizy wytworów oraz przeprowadzonego wywiadu z rodzicami i lekarzem pediatrą. Dane o dziecku: imię Wojtek, wiek 6 lat i 5 miesięcy, pierwszy rok objęty na edukacją przedszkolną, fizjonomia: średnia budowa ciała, raczej szczupły, przyjemny wyraz twarzy, choć często pojawia się na niej smutek. Diagnoza genetyczno-rozwojowa, rozwój biologiczny i zdrowotny. Chłopiec urodzony z piątej ciąży był dzieckiem niezaplanowanym, jak określiła matka. Ciąża pokrzyżowała jej plany i pozbawiła pracy. W siódmym miesiącu ciąży wystąpiło u matki zatrucie ciążowe, matka źle się odżywiała oraz paliła papierosy, piła alkohol, prowadziła niehigieniczny tryb życia, często spędzała noce na imprezach. Poród odbył się drogą naturalną w terminie. Waga urodzeniowa dziecka 2,540, długość ciała 52 cm. Dziecko otrzymało 8 punktów w skali Apgar. W trzecim miesiącu życia Wojtek zachorował na zapalenie górnych dróg oddechowych, w piątym miesiącu na zapalenie krtani, co wymagało leczenia szpitalnego, dwutygodniowy pobyt w szpitalu. Po dwóch miesiącach nastąpił nawrót choroby, tym razem z zapaleniem oskrzeli, co skutkowało pobytem miesięcznym w szpitalu. Choroby dróg oddechowych u Wojtka pojawiały się dość często. W czwartym roku życia lekarze stwierdzili u Wojtka astmę oskrzelową, twierdząc, że przyczyną takiego stanu zdrowia była nieodpowiednia opieka i odżywianie dziecka, brak zaspokajania potrzeb biologicznych. Karmiony był butelką, a następnie nieurozmaiconymi produktami technologicznie przetworzonymi. U chłopca widoczny jest niedobór wagi i wzrostu poniżej 4 centyli. Wojtek zaczął siadać w 8 miesiącu życia, chodzić w 14. Chłopiec nie raczkował i unikał prób pokonywania trudności, takich jak wspinanie, wchodzenie, schodzenie. Matka stwierdziła: Wojtek jest mało ruchliwy, długo potrafi siedzieć w łóżeczku, mało płacze, najchętniej ogląda programy telewizyjne. Pierwsze słowa wypowiedział w 12 miesiącu życia. Mowa chłopca do 5 roku była niewyraźna, trudna do zrozumienia przez osoby dalsze. Diagnoza środowiskowa. Wojtek pochodzi z rodziny robotniczej. Rodzice mają wykształcenie zawodowe. Od 5 lat pozostają na zasiłku dla bezrobotnych. Ojciec pracuje dorywczo dla uzyskania dalszych zasiłków. Matka nie pracuje. Mieszkanie składa się z dwóch izb mieszkalnych, kuchni i łazienki, bardzo skromnie urządzonych. Wojtek nie posiada własnego pokoju, a nawet własnego miejsca do zabawy. Sypia wspólnie z bratem. Ma bardzo mało zabawek i środków dydaktycznych. Warunki materialne rodziny są złe. Dzieci wykazują symptomy niedożywienia. Wojtek i jego rodzeństwo są bardzo skromnie ubrani. Widoczne niezaspokajanie potrzeb fizjologicznych, jak i psychicznych. Ojciec przejawia postawę autokratyczną, agresywną. Jest bardzo surowy i rygorystyczny, często stosuje kary cielesne. Używa w obecności dzieci słów wulgarnych, pije też alkohol, chociaż nie jest alkoholikiem. Matka sprawia wrażenie niezrównoważonej emocjonalnie, niezaradnej życiowo. Stosunki między rodzicami a dziećmi pozbawione są atmosfery serdeczności, życzliwości, akceptacji i dialogu. Rodzice nie potrafią porozumieć się, ich działania w stosunku do dzieci nie są spójne, jednolite i konsekwentne. Wojtek często jest świadkiem zachowań agresywnych rodziców, zarówno wobec siebie, jak i rodzeństwa. zauważa się wrogość między rodzeństwem oraz wrogość dzieci do ojca. Na podstawie analizy zebranego materiału diagnostycznego wynika, że Wojciech jest bity przez ojca za drobne przewinienia oraz jest wymagane bezwzględne posłuszeństwo wobec niego. Dziecko nie uczęszcza na żadne dodatkowe zajęcia, nie ma możliwości kontaktowania się z rówieśnikami. Chłopiec w środowisku rodzinnym nie tylko nie ma zaspokojonych potrzeb materialnych, ale również psychicznych. Diagnoza pedagogiczna. Diagnoza została opracowana na podstawie kilku uzupełniających się metod poznania dziecka: obserwacja, analiza wytworów, rozmowa, analiza dokumentów. U Wojtka da się zauważyć nieharmonijny przebieg rozwoju oraz zakłócenia w różnych sferach. U dziecka przejawia się niska aktywność ruchowa i werbalna. Wojtek niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych, ponieważ ma trudności z ich wykonywaniem. W czasie ćwiczeń przejawia postawę lękową wobec urządzeń, jak i środków gimnastycznych. Cechuje go postawa bierna. Dziecko z uwagi na astmę oskrzelową nie wykonuje forsownych ćwiczeń gimnastycznych, jedynie uczestniczy w zabawach ruchowych i lżejszych ćwiczeniach. Podczas zabawy ma również trudności z zapamiętywaniem reguł i prawideł, próbuje naśladować ruchy kolegów. Ma trudności z utrzymaniem równowagi, boi się wysokości. Nie korzysta z urządzeń ogrodowych, gdyż przejawia lęk przed każdą przeszkodą. Ze schodów schodzi, dostawiając nogę do nogi. Przejawia trudności przy wykonywaniu czynności samoobsługowych. Nie potrafi zapinać guzików, zawiązywać kokardek oraz posługiwać się sztućcami. Chłopiec buduje z klocków proste wzory, nie uwzględnia w budowlach przestrzeni ani bryły. Nie układa prostych zestawów puzli oraz złożonych mozaik z wzorem. Gdy nie potrafi złożyć lub zbudować, przejawia lęk, strach i płacz oraz zniechęcenie do dalszego wysiłku. Chłopiec bardzo często lubi malować farbami, często używa koloru brązowego i czarnego, ma kłopoty z rozmieszczeniem rysunku na kartce papieru. W rysunkach występuje chaotyczność postaci i przedmiotów, nieudolność w odtwarzaniu charakterystycznych cech zwierząt i przedmiotów. Często naśladuje kolegów. Prace ma mało czytelne, ubogie w treść i szczegóły. Rysunek dowolny utrzymuje się na poziomie schematu ubogiego. Brak szczegółów, elementów i elementy rysowane są przez dziecko nie zawsze są też nośnikiem treści. Rysunek najczęściej przedstawia powtarzające się motywy. Są to osy atakujące dom i jabłka na drzewach oraz dom zniekształcony z brakiem okien, elementy dachu nie są połączone ze ścianą, brak proporcji, występuje niewłaściwe rozmieszczenie rysunku na kartce. W trakcie rysowania linii ciągłych nierówno rozkłada się napięcie mięśniowe palców spowodowane nieprawidłowym uchwyceniem ołówka. Wykonanie szlaczków zwiększa napięcie palców i powoduje niepoprawne ich odwzorowywanie. Znaki literopodobne stara się poprawnie odtworzyć, pracuje długo i powoli nad wykonaniem ćwiczeń graficznych. Wykazuje trudności w posługiwaniu się nożyczkami, nie wycina po konturach, ma problemy z używaniem kleju, nie łączy linii poziomych i pionowych w miejscu przecięcia. Słabo sobie radzi z układaniem historyjek obrazkowych oraz z odwzorowywaniem bardziej skomplikowanych wzorów. U chłopca występuje ubogi zasób słownictwa, w wypowiedziach używa prostych wyrazów, posługuje się zdaniami prostymi, zbudowanymi z dwóch lub trzech wyrazów, przy wypowiadaniu pojawia się lęk. Ma trudności z poprawnym budowaniem zdań, a wyrażanie własnych myśli ogranicza do krótkich stwierdzeń. Bardzo łatwo się rozprasza. Przejawia również trudności w dokonywaniu analizy i syntezy. Nie potrafi wyodrębnić głosek na końcu i w środku wyrazu. Jego słabo rozwinięty słuch fonematyczny nie pozwala na sprawne dokonywanie analizy i syntezy sylabowo-wyrazowej. Najwięcej trudności ma w zakresie opanowania i tworzenia pojęć oraz kojarzenia i porównywania treści. Przy próbach składania wyrazów pomaga sobie słownikiem literowo-obrazkowym na macie. Nie radzi sobie z układaniem zdań z rozsypanki wyrazowej. Zna i rozumie niektóre litery O, A, M, U, K, D, L. Z innymi ma kłopoty. Z pojęć matematycznych rozpoznaje i nazywa koło, trójkąt, kwadrat. Kwadrat myli z prostokątem. Przelicza do 10, ale posługuje się liczebnikami głównymi. Ma kłopoty z dodawaniem. Zbiory przyporządkowuje poprawnie. Nie rozumie sensu i nie stosuje znaków matematycznych. Opis obrazka jest bardzo ubogi. Dziecko wylicza elementy podstawowe, nie zauważa związków i zależności między zjawiskami i przedmiotami. Podobnie zachowuje się podczas rozwiązywania historyjek obrazkowych. Nie rozumie związków przyczynowo-skutkowych. Nie wyciąga prawidłowych wniosków. Słuchając czytanego tekstu, nie potrafi uchwycić sensu całości treści. Rozpoznaje i poprawnie nazywa podstawowe kolory. Szybko zapamiętuje teksty piosenek i bardzo lubi zajęcia umuzykalniające. Chłopiec nie nawiązuje bliższych kontaktów z rówieśnikami. Ma trudności z pełnieniem roli w zabawie. Wojtek nie bije kolegów, nie jest wobec nich agresywny. Widoczna jest u niego postawa bierna, wycofująca się w sytuacjach zagrożenia. Wojtek jest raczej dzieckiem milczącym, izolującym się od środowiska. W przedszkolu nie sprawia większych trudności wychowawczych. Bardzo lubi nawiązywać kontakty z nauczycielką, chętnie jej pomaga i bez żadnego sprzeciwu wykonuje polecenia. Samodzielnie nawiązuje rozmowy i sprawia wrażenie dziecka nieufnego. Nie sprawia większych trudności wychowawczych. Często występuje w zachowaniu dwubiegunowość wyrażania uczuć. Wyraźnie dominuje postawa lękowa przed dorosłymi rówieśnikami i sytuacjami nieznanymi. U Wojtka widać wyraźnie brak odporności psychicznej. Diagnoza psychologiczna. Dziecko zostało skierowane do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu określenia stopnia rozwoju i zaburzeń. Badania psychologiczne potwierdziły diagnozę pedagogiczną. W opinii stwierdzono zaniedbania środowiskowe dziecka. Chłopiec nie wykazuje obniżonego ilorazu inteligencji ani niedorozwoju umysłowego i emocjonalnego. Szczegółowa opinia nie może być udostępniona do publicznej wiadomości. Wnioski i wskazania. Jedną z głównych przyczyn opóźnienia dziecka jest środowisko rodzinne, w którym się wychowuje. Chłopiec jest zaniedbany środowiskowo. Potrzeby biologiczne, psychiczne i materialne nie były i nie są zaspokajane. Brak stymulacji rozwojowej. Rodzinę cechuje bardzo niska kultura, a nawet prymitywizm. Poziom intelektualny rodziców jest bardzo niski. Atmosfera rodzinna wodliwa. Brak miłości, serdeczności, akceptacji, szacunku wobec wszystkich członków rodziny. Chłopiec prawdopodobnie w rodzinie czuje się źle. Ojciec stosuje wobec niego często kary cielesne, nieadekwatne do zachowania dziecka. Zauważa się w rodzinie czynniki patologiczne. Środowisko rodzinne przyczyniło się do opóźnienia rozwoju osobowości dziecka, zachowania oraz jego możliwości. Niska waga urodzinowa, dalsze słabe przybieranie na wadze, niedożywienie, częste choroby, pobyt w szpitalu, przyjmowanie dużej ilości leków przyczynić się mogły do opóźnienia rozwoju dziecka. Moczenie nocne, a w skrajnych przypadkach zanieczyszczenie spowodowane jest częściowo wadliwą atmosferą w rodzinie, nerwowością dziecka, gniewem, które zmuszony jest tłumić w sobie. Ogólny rozwój sprawności ruchowej przebiegał z opóźnieniem. Dziecko trzymane w łóżeczku, ograniczana przestrzeń spowodowała brak etapu czołgania się, wspinania na meble, co w efekcie przyczyniło się do opóźnienia sprawności ruchowej. Jako małe dziecko nie przejawiał większej aktywności ruchowej, powodem tego mógł być również słaby rozwój mięśni, częste choroby osłabiające organizm, przyjmowanie leków. Dziecko nie miało możliwości organizowania sobie zabaw manipulacyjnych, Pozbawione było nawet możliwości używania przedmiotów codziennego użytku. Brak zabawek, przedmiotów przyczyniło się do niesprawności manualnej oraz poziomu ogólnej sprawności umysłowej. Wojtek nie miał w swoim zasięgu przyborów do kreślenia, rysowania, nie ćwiczył motoryki ręki. Okazjonalny kontakt z narzędziem i kartką nie wystarczył do rozwijania i ćwiczenia sprawności manualnej oraz innych sfer rozwoju. Brak uznania dla dziecka wobec jego efektów pierwszych czynności graficznych oraz brak zachęty do dalszych działań przyczyniło się do braku zainteresowania dziecka czynnościami graficznymi. Dziecko zaczęło mówić później od reszty rodzeństwa. Matka nie potrafiła podać dokładnego wieku pierwszych wymawianych przez nie słów. Chłopiec w środowisku rodzinnym nie ma prawidłowego wzorca mowy. Matka mówi niewyraźnie, zniekształcając niektóre wyrazy. Ojciec używa wulgarnych słów, ograniczając się do tonu oznajmującego, oceniającego, do wydawania poleceń. Cała rodzina mówi językiem bardzo prostym. Postawa autokratyczna ojca i niezrównoważenie emocjonalne matki, stosowanie kar i brak zaspokajania potrzeb psychicznych mogą wpłynąć na zaburzenie procesów emocjonalnych. Uległość, izolacja, brak kontaktów, niska kontrola nad wyrażaniem uczuć, postawa lękowa i bierna, wycofanie się. Wojtka należy otoczyć indywidualną opieką, zapewniając mu dodatkowe zajęcia terapeutyczne i stymulujące jego rozwój. Chłopca skierowano do grupy dzieci z problemami intelektualnymi. Tak więc przedstawiłam Państwu bardzo taką profesjonalną diagnozę całościową, która pochodzi z książki proponowanej już Państwu do przeczytania, diagnoza całościowa, czyli holistyczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dwóch autorek o nazwisku Włoch. Dobrze, a teraz chciałabym zaprezentować Państwu diagnozę, którą przygotowały Wasze koleżanki z roku wyżej. Analiza i opis przypadku dziecka nieśmiałego. Identyfikacja problemu. Zosia zaczęła uczęszczać do przedszkola pierwszy raz w wieku 4 lat. Dziewczynka miała olbrzymi problem z rozstaniem się z mamą. Cicha, stała zawsze z boku, zdyscyplinowana, ale miała trudności z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami. Przy próbie podjęcia rozmowy spuszczała głowę w dół, nie rozmawiała i sprawiała wrażenie, jakby się czegoś bała. Dzieci w grupie przyjęły ją serdecznie i często zapraszały do zabaw, ale ona wolała stać na uboczu i obserwować. Dziewczynka nie przejawiała chęci do brania udziału w zabawach organizowanych przez nauczycielkę. Często reagowała płaczem i niepewnym zachowaniem lub zdenerwowaniem. Zadawała pytania, kiedy przyjdzie jej mama. Zosia jest przedszkolakiem, który posłusznie i powoli wykonuje polecenia nauczyciela. Szczególną przyjemność sprawiają jej wszelkie typu prace plastyczne. Jest na nich skoncentrowana, wykonuje je starannie. Geneza i dynamika zjawiska. Zosia wychowuje się w rodzinie pełnej, oboje rodzice pracują zawodowo. Do 4 roku życia przebywała głównie z mamą, ponieważ ojciec pracuje jako kierowca i często wyjeżdżał. Oboje rodzice poświęcają sporo czasu dziecku, oferując jej różnego rodzaju zajęcia i zabawy. Z wywiadu z matką można dowiedzieć się, że ciąża przebiegała normalnie, poród odbył się w czasie i przebiegał bez powikłań. Matka powróciła do pracy dopiero w tym roku, więc Zosię zapisano do przedszkola. W opinii matki Zosia jest dzieckiem spokojnym i cichym. Nie sprawia żadnych kłopotów wychowawczych. W obecności obcych zachowuje się nieufnie. Zosia zapytana o coś chowa się za rodzicami, odwraca się lub wbija wzrok w ziemię. Osoby znane jej traktuje z ufnością, rozmawia z nimi, razem z nimi się bawi. Nasilenie nieśmiałości i płaczliwości następiło w czasie, kiedy dziewczynka rozpoczęła swoją edukację przedszkolną. Podczas zajęć zorganizowanych dziewczynka nie brała w nich udziału. Zapytana kiwała twierdząco lub przecząco głową. nie wiedziała czegoś podczas pracy gdy nie wiedziała czegoś podczas pracy indywidualnej, nie zapytała. Czekała, aż nauczycielka zauważy i wytłumaczy jej po raz kolejny. Niezauważana, nie pokazywała po sobie zniecierpliwienia, czekała cierpliwie, aż nauczycielka do niej podejdzie. Z rozmów z matką wynikało, że córka nie chce chodzić do przedszkola, gdyż nie potrafi tego, co wszystkie dzieci. Dziewczynka nie lubi opowiadać o wydarzeniach z przedszkola. Znaczenie problemu. Dzieci nieśmiałe cechuje bierność społeczna, lęk społeczny oraz zaniżona samoocena i brak wiary w siebie. Bierność społeczna utrudnia kontakty z innymi, hamuje ekspresję, osoba przyjmuje postawę bierności i odizolowania się. W sferze emocjonalnej wyzwalają się objawy lęku i poczucia zagrożenia. Występuje także przyspieszony puls, szybsze bicie serca, czerwienienie się, ciche mówienie, boleści w brzuchu. Wykazuje się takie dziecko niską samooceną i niskim poziomem samoakceptacji. Powoduje szereg zakłóceń w sferze psychicznej właśnie i zaburzając percepcję, utrudniając koncentrację i mówienie. W przedszkolu nieśmiałe dzieci często nie biorą czynnego udziału w zajęciach, nie ujawniają swoich zdolności i zainteresowań, nie wyrażają swojej opinii, nie potrafią bronić swoich praw, niestety często są niedoceniane przez nauczycieli i rówieśników w grupie. Trudność w nawiązywaniu kontaktów u dzieci nieśmiałych nie oznacza, że nie są one ich spragnione, że te dzieci szczególnie potrzebują właśnie relacji i więzi z drugim człowiekiem. Brak takich relacji może w dziecku wywołać poczucie izolacji społecznej. Dziecko może reagować też złością w stosunku do kolegów, koleżanek, którzy nie mają takich problemów. Uczucie gniewu, złości są zazwyczaj tłumione, gdyż nieśmiali bardzo koncentrują swoje emocje i kontrolują je. Grozi to wybuchem emocjonalnym przeciw sobie lub innym z ogromną siłą. Istnieje konieczność podjęcia działania mającego na celu nabycie przez dziecko umiejętności nawiązywania i nazywania i właśnie tych stanów, które przeżywają. W tym przypadku wstydu czy lęku oraz radzenia sobie z nimi. Diagnoza czy prognoza negatywna. U dziecka nieśmiałego, pozostawionego bez pomocy i wsparcia, mogą nasilić się niepożądane zachowania, które to będą przyczyną niedostosowania społecznego, zaniżonej oceny i zamknięcia się na otaczający świat. Brak odpowiednich działań spowoduje odizolowanie się od grupy, stanie się lękliwym, wystraszonym, niezaradnym. Nie dostosowuje się takie dziecko do reguł i norm panujących w przedszkolu, może mieć samoocenę obniżoną, zamknąć się w sobie, nauczyciela może traktować jako osobę, która zabiera jej poczucie bezpieczeństwa. Będzie płakało, nie będzie interesowało się tym, co oferuje jej nauczyciel, nie będzie umiało nawiązać prawidłowych relacji społecznych, rodzice zrezygnują w końcu z przedszkola. Natomiast w prognozie pozytywnej, po wdrożeniu działań opiekuńczo-wychowawczych powinien nastąpić pozytywne zmiany w zachowaniu dziecka. I tak, znacznie będzie umiało już nawiązywać się prawidłowe kontakty z rówieśnikami, pokona lęk, strach i stanie się zaradna taka osoba, będzie chodziła chętniej do przedszkola i ukształtuje pozytywny stosunek do nauczycieli i innych osób pracujących w przedszkolu, nabierze wiary we własne możliwości, pozna swoje mocne strony, będzie współpracowało w grupie i znajdzie w niej swoje miejsce, będzie czuło się bezpieczne, będzie chętnie uczestniczyć w proponowanych zajęciach i zabawach, osiągnie gotowość do nauki szkolnej, w przyszłości będzie prawidłowo funkcjonowało w każdym środowisku. Propozycje rozwiązań. Najważniejszym sposobem pokonania nieśmiałości u dziecka jest pozwolenie im na robienie małych kroczków, tak by częściej doświadczało sukcesu niż porażki. I jest to najbardziej prawdopodobne, że właśnie w tych zadaniach takich malutkich, krok po kroczku robionych będą dobre. Dorosły powinien towarzyszyć dziecku w trudnych sytuacjach, minimalizować stres, poświęcać dziecku dużo czasu, zaś w kontaktach z nim pozwolić na oswojenie się z nową sytuacją. Punktem wyjścia wszelkich oddziaływań nauczyciela jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Działania w rozwiązywaniu problemów można podzielić na 5 obszarów. Pierwszy to budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, znalezienie swojego miejsca w grupie, poznanie swoich mocnych stron, kształtowanie umiejętności komunikowania się i dobra współpraca rodziców z nauczycielem. Wdrażanie oddziaływań. Aby przezwyciężyć nieśmiałość w nowym środowisku przedszkolnym, podjęto następujące formy realizacji. Pierwszy obszar oddziaływań to serdeczne i pełne uśmiechu zachowanie nauczyciela wobec dziecka nieśmiałego, które potrzebuje wsparcia i akceptacji, by poczuło się bezpiecznie w środowisku, w którym się znalazło i nabrało zaufania do nauczycieli i rówieśników. Przy każdej nadarzającej się okazji podejmowanie próby rozmowy z dzieckiem na różne tematy, ulubionych zabaw, pogody, obrazków. Rozmowy powinny przebiegać w pogodnej atmosferze, pełnej uśmiechu i akceptacji. Wywiązywanie się z obietnic danych dzieciom, nagradzanie i chwalenie. Podczas wolnego czasu nauczycielka zachęca tutaj Zosię do wspólnych zabaw lub gier stolikowych z rówieśnikami. Pani czyta utwory, w których bohaterowie przezwyciężają nieśmiałość i lęk. I jest to też sposób na pokazanie, że takie dziecko nie jest samo sobie jakby inne i odosobnione, tylko że takie dzieci również są i w książkach również o takich dzieciach nieśmiałych można przeczytać. Drugi obszar oddziaływań to wykorzystanie sytuacji wychowawczych oraz zabaw integrujących grupę tak, by najczęściej poznawały swoje imiona i nawiązywały bliskie kontakty. W celu lepszego utożsamienia się z grupą i wyrabiania poczucia przynależności do niej, stworzenie pociągu przyjaźni. Dzieci będą przynosiły swoje zdjęcia i umieszczają je w wagonikach. Aktywizowanie dziewczynki tam, gdzie byłoby to możliwe, na przykład przygotowanie pomocy do zajęć, wspólne z dzieckiem przyczepianie, czy też zdejmowanie obrazków z tablicy, rozkładanie przyborów plastycznych, pełnienie dyżurów przy obiedzie. Chwalenie na forum grupy za dobrze wykonane zadanie. Stopniowe włączanie Zosi do czynnego udziału w zajęciach i zabawach z grupą. Trzeci obszar oddziaływań to w celu pokazania mocnych stron i budowania pozytywnego obrazu własnej osoby wykorzystano prace plastyczne do prezentowania ich na forum grupy, chwaląc estetykę, umiejętność współpracy podczas jego wykonywania. W wykonywaniu zadania podkreślano rangę jego wykonania, chwalenie za solidność, obowiązkowość dziewczynki. Włączanie dziecka do czynnego udziału w przedstawieniach na uroczystościach przedszkolnych. Czwarty obszar oddziaływań to wspieranie dziewczynki w działaniach rozwijających umiejętność komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Zachęcanie dziecka właśnie do tego dialogu, do kontaktów twarzą w twarz, tworzenie wspólnych opowieści, bajek na podstawie wybranego obrazka, dalej gry i zabawy dydaktyczne, zapoznanie dziecka z ćwiczeniami oddychającymi czy oddechowymi, pozwalającymi w razie zdenerwowania na opanowanie lęku, głęboki wdech nosem, wydech ustami w różnych pozycjach. Piąty obszar oddziaływań to, aby oddziaływania były skuteczne, potrzebna jest ścisła współpraca między rodzicami i nauczycielem, więc wskazówki dla rodziców, jak należy postępować w domu z dzieckiem, informowanie o postępach dziewczynki i jej sukcesach, zaproponowanie rodzicom fachowej literatury na temat nieśmiałości i to, w jaki sposób można sobie z nią radzić. Efekty oddziaływań. W ciągu całego roku przedszkolnego Zosia poczyniła duże postępy, które były wynikiem systematycznej pracy nauczyciela i rodziców. Dziewczynka na tyle zintegrowała się ze środowiskiem przedszkolnym, w którym poczuła się bezpiecznie, że nie ma problemu z rozłąką z najbliższymi. Zdecydowanie u dziecka wzrosło poczucie własnej wartości i pewności siebie. Dziewczynka coraz chętniej bierze udział w zabawach tematycznych w wolnym czasie, podczas których rozmawia z rówieśnikami. Występuje już na forum grupy i podczas występów przy innych osobach, śpiewając piosenki, recytując wiersze. W czasie zajęć obowiązkowych daje się jeszcze zauważyć lęk i niepewność przed zgłaszaniem się do odpowiedzi, ale zapytana udziela ich cichym głosem. Potrafi również poprosić nauczyciela o pomoc, na przykład w szatni. Podjęte działania doprowadziły do zauważalnych pozytywnych zmian w zachowaniu dziewczynki. Druga przykładowa diagnoza. I może jeszcze jakąś tutaj trzecią do Państwa wybiorę. Kacper, lat 5. Kacper, lat 5. Uczęszcza do przedszkola od trzeciego roku życia. Wychowuje się w pełnej rodzinie. Ma siostrę Oliwię, o której często opowiada. Obydwoje rodzice pracują, są to osoby, które dbają o swoje dzieci. Kacper jest zawsze zadbany, czysty i schludnie ubrany. Codziennie ma drugie śniadanie. Do przedszkola przyprowadza go mama, natomiast tata odbiera go po zajęciach. Chłopiec jest punktualnie przyprowadzany i odbierany z przedszkola. Mama na bieżąco kontaktuje się z wychowawczynią, dopytuje o jego zachowania i chętnie współpracuje z nauczycielami. Na podstawie danych przekazanych przez rodziców wiadomo, że chłopiec nie chorował na żadne poważne choroby, nie miał też urazów ani operacji. W trakcie pobytu chłopca w przedszkolu zauważono u niego nadruchliwość oraz powtarzające się zachowania. Bieganie, turlanie się, leżenie na plecach i unoszenie nóg do góry oraz bujanie się podczas siadu skrzyżnego. Chłopiec jest sprawny ruchowo, jednak bardzo często nie chce uczestniczyć w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych w grupie. Nie ma też większych trudności w czynnościach samoobsługowych, samodzielnie zakłada buty, kurtkę, czapkę, potrzebuje pomocy przy zapinaniu zamka, sam potrafi się rozebrać, zgłasza swoje potrzeby fizjologiczne, bez pomocy osoby dorosłej je posiłki. Prawidłowo trzyma ołówek, pędzelek, kredkę, potrzebuje wskazówek podczas posługiwania się nożyczkami, stara się dokładnie pisać po śladzie, potrafi odwzorowywać kształt figur geometrycznych i przedstawionych znaków. Chętnie tworzy rysunki, koloruje, lepi z plasteliny. Jest osobą praworęczną, dominuje noga lewa, oko prawe. Chłopiec chętnie się wypowiada, zapytany odpowiada zgodnie z tematem, poprawnie buduje zdania, bardzo często zaczyna mówić, nie zważając na fakt, iż w danym momencie wypowiada się inna osoba. Wygląda to, jakby jej nie zauważał. W taki sam sposób zachowuje się w stosunku do nauczyciela. Mówi bardzo powoli, czasami niewyraźnie. Dobrze radzi sobie z zaszeregowaniem figur geometrycznych ze względu na kształt, kolor i wielkość. Podczas porównywania potrafi wskazać podobieństwo i różnice. Często nie rozumie treści opowiadania, wierszyka czy piosenki. Potrafi dzielić słowa na sylaby, wskazać ich liczbę. Chętnie buduje z klocków, ale nie wykazuje zainteresowania puzzlami. Potrafi kontynuować ułożony wzór. Bardzo często układa klocki, patyczki, pisaki według koloru, wielkości. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej. Bardzo często nie dostosowuje się do poleceń nauczyciela. Chłopiec wybiórczo zapamiętuje słowa piosenek, wierszyków, rymowanek. Zapytany o treści przekazane na zajęciach, rzadko udziela prawidłowej odpowiedzi lub unika jej, zmieniając temat. Ma duże trudności w koncentracji uwagi, podczas zajęć zabaw bardzo szybko zaczyna wykonywać wiele innych czynności niezwiązanych z tematem, na przykład biega po sali, turla się po dywanie, zagaduje inne dzieci, kładzie się na dywanie i unosi nogi do góry. Chłopiec ma duże trudności z respektowaniem zasad panujących w grupie, wymaga ciągłych przypomnień. Rzadko przestrzega zasad ustalonych podczas wspólnej zabawy. Kacper nie zawsze przewiduje skutki swoich zachowań. Mimo wielokrotnego upadku podczas biegania po sali i późniejszego płaczu z powodu odczuwanego bólu, chłopiec nadal postępuje tak samo. Przeprasza za swoje zachowania, mówiąc, że tego nie chciał, niestety bez poprawy. Gdy ma z czymś problem, nie prosi nauczyciela o pomoc, staje się nerwowy i reaguje piskiem. Bardzo głośno i jawnie wyraża swoje pozytywne i negatywne emocje, nie radzi sobie z emocjami towarzyszącymi przegranej. Zdarza się, że chłopiec mówi sam do siebie, przyjmuje postawę lękową, płacze, gdy pojawiają się nowe sytuacje lub miejsca. Zdarza się, że izoluje się od grupy, bywa, że jego zachowanie jest niebezpieczne lub krzywdzące dla innych ludzi, dla innych dzieci. Kacper często wybiera sobie jedną osobę z grupy, obok której chce siedzieć, z którą danego dnia chce się bawić i stać w parze. Jeśli dana osoba stanie z kimś innym, chłopiec reaguje płaczem, tupie nogami, obraża się. Podczas swobodnej zabawy na dywanie bawi się z wybranymi przez siebie dziećmi. Chłopiec ma w trudności w nawiązywaniu trwałych relacji. Zachowanie chłopca odbiega w znacznym stopniu od zachowania rówieśników. Ma problem z emocjami i współdziałaniem z innymi. Brak styczności z dziećmi w środowisku rodzinnym w podobnym przedziale wiekowym wpływać może na jego trudności w nawiązywaniu relacji z dziećmi w przedszkolu. Działania wspomagające pracę z dzieckiem. Pokazywanie chłopcu odpowiednich wzorców zachowania w sytuacjach społecznych, konsultacja psychologiczna w poradni, utrzymanie ścisłego kontaktu z wychowawcą chłopca w celu wspólnego wypracowania najlepszych form pomocy dziecku, kształtowanie odporności emocjonalnej na sytuacje trudne, wykorzystując różnego rodzaju gry i zabawy z prawidłami, trenowanie skupienia uwagi na wykonywanych czynnościach przy użyciu ćwiczeń, gier i zabaw usprawniających koncentrację uwagi oraz odpowiednio przygotowanym miejscu pracy, kształcenie wnioskowania i myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez rozwiązywanie zadań i układanie historyjek obrazkowych, stawianie chłopcu zadań nie przewyższających jego możliwości, umożliwienie chłopcu przeżycia sukcesu, integrowanie chłopca z zespołem, włączanie do prac grupowych, zwracanie się do dziecka spokojnie, łagodnie, okazując cierpliwość dla jego trudności, stosowanie różnorodnych, pozytywnych oddziaływań wychowawczych celem podtrzymania motywacji do pokonywania trudności, chwalenie nawet za najmniejsze osiągnięcia i wysiłek wkładany w pracę, przekazywanie rodzicom na bieżąco informacji na temat zachowania i postępów chłopca wraz z odpowiednimi wskazówkami do pracy samokształceniowej w domu. To by była kolejna diagnoza i proszę Państwa, jeszcze może tutaj szybciutko, bo już czas nam ucieka, przedstawię jeszcze jedną diagnozę. Informacja o uczniu. Uczennica jest 11-letnią dziewczynką podopieczną domu dziecka. Z informacji przekazanych przez dyrekcję placówki wynika, że dziewczynka przybyła do instytucji, ponieważ sprawia trudności wychowawcze w domu rodzinnym i w szkole. Matka Justyny jest osobą niewydolną wychowawczo. Rodzeństwo dziewczynki, czyli dwie siostry, również przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Justyna nie może pogodzić się z faktem pobytu w domu dziecka. Często samowolnie opuszcza instytucję i wraca do domu rodzinnego. Na wniosek pracowników domu dziecka, prawnych opiekunów, zostaje doprowadzona do ośrodka przez policję. Identyfikacja problemu. We wrześniu do klasy piątej wychowawca starał się pomóc dziewczynce w szybkiej adaptacji do nowych warunków szkolnych oraz zainicjował proces integracji z grupą. Dzięki wcześniejszej rozmowie z opiekunami wychowawca zdawał sobie sprawę, że Justyna będzie potrzebowała pomocy. Uczennica szybko została zaakceptowana przez nowych kolegów. Wychowawca zaobserwował jednak, iż dziewczynka narzuca swoje zdanie innym, jest konfliktowa, chce dominować w grupie. Gdy ktoś jej się sprzeciwia, staje się agresywna, na przerwach między lekcjami zaczepia młodszych, stosuje przemoc, używa wulgarnych słów. Zauważono, że przejawia zdolności artystyczne, chętnie bierze udział w różnorodnych apelach i uroczystościach szkolnych. Ma wiele pomysłów, więc bardzo często zniechęca się. Wydawać by się mogło, że nic nie stoi na przeszkodzie, by dziewczynka osiągała sukcesy w nauce, gdyż jest zdolna i opanowanie wiadomości przychodzi jej z łatwością, jednak jakiekolwiek niepowodzenie jest przyczyną ucieczek z zajęć lekcyjnych. Justyna odrzuca pomoc nauczycieli i opiekunek z domu dziecka. Ona sobie zdaje sprawę, że źle robi, wiele razy przyznawała się do własnych błędów, ale po upływie niedługiego czasu powtarzała swoje zachowania. Lęk przed kolejnymi porażkami, chęć powrotu do rodzinnego domu powodowały coraz częstsze ucieczki z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Obserwacja postępowania Justyny utwierdza w przekonaniu, że dziewczyna potrzebuje pomocy. Znaczenie problemu. Wychowawca zastanawia się, czy dobrym rozwiązaniem będzie powtarzanie przez Justynę tej samej klasy, ale zdaje sobie sprawę, że dziewczyna zniechęci się jeszcze bardziej, a taka decyzja pogłębi jej bunt i niepewność w swoje siły. Wychowawca zdaje sobie sprawę, iż pracownicy placówki nie mają na Justynę żadnego wpływu. Kary i zakazy w stosunku do niej powodują przeciwny skutek. Stwierdza, iż dziecko czuje się niedowartościowane, odczuwa brak miłości macierzyńskiej, a brak pomocy powoduje nawarstwienie problemów, gdyż u dzieci o zaburzonych wzorcach osobowych pojawia się obniżenie poczucia własnej wartości. Prognoza negatywna. W przypadku braku zaniechania, w przypadku zaniechania oddziaływań będzie brak motywacji do nauki, bunt, wzrost konfliktów z dorosłymi, brak samoakceptacji, utrata wiary we własne możliwości, pogłębienie zachowań agresywnych, może nawet dojść do całkowitego niedostosowania społecznego. Dziecko może wiązać się z nieformalną grupą. Pozytywna w przypadku wdrożenia oddziaływań, nabywanie umiejętności panowania nad emocjami negatywnymi, akceptacja siebie, systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne i poprawa ocen niedostatecznych, zmniejszenie sytuacji konfliktowych, przestrzeganie norm i reguł społecznych, nawiązywanie właściwych relacji z dorosłymi i rówieśnikami. I propozycja rozwiązań, aranżowanie sytuacji wychowawczych umożliwiających dziecku rozładowanie napięcia emocjonalnego, wdrażanie do akceptacji zasad i norm społecznych, rozwijanie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w grupie, zalecenie zadań, w których dziecko może odnieść sukces, przydzielanie ról społecznych i systematyczna współpraca z pedagogiem, opiekunami, wykorzystywanie cech przywódczych i organizacyjnych na rzecz klasy i szkoły, właśnie rozmowy indywidualne. Jeżeli chodzi o efekty oddziaływań, to prowadzone oddziaływania odniosły skutek pozytywny. Praca z Justyną nie była łatwa i nie od razu przyniosła efekty, ale dziewczyna wiele razy też się buntowała, nie chciała współpracować, uciekała z zajęć i z placówki, ale dziewczyna ukończyła szkołę podstawową, przystąpiła do egzaminu, nie pozostała jednak w domu dziecka. Z informacji udzielonych nam przez pracowników placówki wynika, że dziewczyna ponownie zaczęła uciekać z ośrodka. Przez pewien czas, okres czasu przebywała w pogotowie opiekuńczym, obecnie wróciła do rodzinnego domu, ale matka nadal nie radzi sobie z nią pod względem wychowawczym. Także proszę Państwa, przedstawiłam Wam kilka przykładowych, oczywiście mogłabym tutaj więcej jeszcze, ale czas jakby nam to uniemożliwia, więc myślę sobie, że już Państwo wiecie, jak mają wyglądać takie diagnozy. Jakich problemów mogą dotyczyć? No różnych, indywidualnych po prostu przypadków, jak również pewnych wychowawczych trudności, które sprawiają dzieci, oczywiście nie tylko dzieci, ale i osoby dorosłe, więc wierzę, że w Państwa kręgu, w którym się obracacie, gdzie pracujecie, takie indywidualne przypadki warte przedstawienia Państwo znajdziecie. Studenci pisali o różnych właśnie jakichś takich problemach, i o stygmat, i o różnych wadach wymowy, nawet o różnych problemach typu takiego psychicznego, psychologicznego. W związku z tym ja jakby pozostawiam Państwu wybór problemu, który sobie jakby znajdziecie, aby taką diagnozę przeprowadzić. Korzystajcie z tych źródeł, docierajcie do tych źródeł informacji, które jak najwięcej mogłyby nam o przypadku powiedzieć. No i zapamiętajcie właśnie, że chciałabym, żeby ta diagnoza miała jakąś swoją strukturę. Kierujcie się diagnozą właśnie pedagogiczną, rozwiniętą. Tutaj były w różny sposób robione te diagnozy, ale mam nadzieję, że Państwo jakby wychwycili, na czym sens zrobienia diagnozy indywidualnego przypadku polega. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.